Otóż my, którzy żyjemy na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, jesteśmy świadkami nasilenia się zjawiska zwanego powszechnie globalizmem oraz związanej z nim globalizacji. Obydwa te procesy silnie oddziałują na kulturę, w tym również na życie religijno-duchowe. Jak zauważa święty Jan Paweł II, wpływ ten może być jak najbardziej pozytywny, otwierający nowe możliwości rozwoju i współpracy, ale, cytuję, może też okazać się zjawiskiem szkodliwym o poważnych konsekwencjach. Wszystko zależy od pewnych zasadniczych wyborów, a mianowicie od tego, czy globalizacja będzie służyć człowiekowi, i to każdemu człowiekowi, czy też wyłącznie rozwojowi oderwanemu od zasad solidarności i współudziału oraz od odpowiedzialnie stosowanej zasady pomocniczości. Papież nie kryje, że jednym z negatywnych skutków wspomnianych procesów, który najbardziej widać w płaszczyźnie antropologiczno-duchowej, jest tak zwany horyzontalizm. Tak głęboko wnika on w różne obszary życia poszczególnych jednostek i całych społeczności, że można mówić o swoistej nowej duchowości, którą cechuje przede wszystkim utrata nadziei, a więc lęk i rozpacz, które są destrukcyjne dla ludzkiej natury i nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Z tej racji święty papież pisze o chorobie horyzontalizmu, która trawi zwłaszcza duchowo-moralną tkankę Europy. Skutecznym lekarstwem, jak się wydaje, na tę chorobę jest przyjęcie orędzia objawień fatimskich i wprowadzenie go w życie nie tylko środowisk chrześcijańskich, ale także, a może przede wszystkim, w życie społeczności europejskiej, która w zatrważającym tempie laicyzuje się, otwierając się tym samym na obcy kulturowo i do tego radykalny islam. I pierwsza część tego wykładu, charakterystyka horyzontalizmu. Niemal od początku swego pontyfikatu święty Jan Paweł II dostrzegał zjawisko horyzontalizmu, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich alokucjach i dokumentach, choć sam termin pojawiał się dość rzadko. Na przykład w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy z 2003 roku, tylko jeden raz papież użył słowa horyzontalizm, wzywając duchownych, by byli znakiem sprzeciwu i nadziei dla społeczeństwa chorego na horyzontalizm i potrzebującego otwarcia na transcendencję. To 34 numer. Niemniej jednak od początku pierwszego rozdziału tego dokumentu, Ecclesia in Europa, wiele miejsca papież poświęcił dość wnikliwej analizie omawianego zjawiska. Streszczając myśl papieża, należy stwierdzić, że horyzontalizm jest pewnego rodzaju światopoglądem, z którym wiążą się określone zachowania moralno-duchowe. U ich podstaw jest radykalny redukcjonizm antropologiczny, który nie uwzględnia transcendentnego wymiaru ludzkiej natury. Polega więc na sprowadzaniu całej ludzkiej egzystencji do wymiaru doczesnego, kończącego się niejako wraz z horyzontem, gdzie kończy się przestrzeń zainteresowań współczesnego Europejczyka, a tym samym polega na zanegowaniu właściwego ludzkiej naturze otwarcia na transcendencję. Z tego rodzi się u współczesnego człowieka poczucie zagubienia. Dlatego, jak zauważa święty Jan Paweł II, tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Właśnie brak nadziei to zdaniem papieża zasadniczy przejaw choroby horyzontalizmu, czego wyrazem jest m.in. utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, co widać w sprzecznym z historyczną faktografią przemilczaniu doniosłego wkładu chrześcijaństwa w kulturę europejską. Świadczy o tym coraz częstsze w krajach zachodnich traktowanie zabytków i pomników kultury chrześcijańskiej jako jedynie materialnych reliktów przeszłości, którym odpowiednio do potrzeb można nadawać inne przeznaczenie. Na przykład zabytkowe kościoły zamienia się na meczety, muzea lub sale teatralno-wystawowe, a nawet lokale gastronomiczne. Na tej samej zasadzie dokonuje się redefinicji symboliki chrześcijańskiej, która coraz częściej wykorzystywana jest do tego, aby raczej prowokować niż formować zmysł estetyczny. Towarzyszy temu, jak pisze papież, praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza. To 7 punkt dokumentu. W rezultacie, tu znowu słowa papieża, wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Toteż napotykają oni trudność w przeżywaniu osobistej wiary we właściwym sobie kontekście społecznym i kulturowym. Z tej racji współcześni chrześcijanie nie potrafią bronić swej tożsamości i godności, gdyż popadli w analfabetyzm religijny, o którym mówił papież Franciszek w czasie spotkania z polskimi biskupami w ramach 31 Światowych Dni Młodzieży. Nierzadko jest tak, że deklarowanie czy wręcz manifestowanie swej niewiary staje się czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które i tak nie znajduje powszechnej akceptacji. Dość charakterystycznym przejawem horyzontalizmu, świadczącym o utracie nadziei, jest lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny, pisze święty papież. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. To punkt 8. Lęk przed przyszłością rodzi egzystencjalną pustkę i utratę sensu życia, co szczególnie boleśnie dotyka młode pokolenie, utrudniając mu podejmowanie definitywnych wyborów życiowych, takich jak zawarcie małżeństwa czy droga powołania. W konsekwencji powoduje to spadek dzietności, jak również zmniejszenie liczby powołań kapłańskich i powołań do życia konsekrowanego, o czym papież też wyraźnie wspomina. O chorobie horyzontalizmu świadczy zaburzenie więzi międzyosobowych i atomizacja życia społecznego, co skutkuje poczuciem osamotnienia i wyobcowaniem, a także instrumentalnym traktowaniem oraz wykorzystywaniem człowieka. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest pornografia i wszelkiego rodzaju komercjalizacja erotyki, a także różne formy współczesnego niewolnictwa i handlu żywym towarem. W dalszej perspektywie rodzi to konflikty etniczne, nasilenie postaw rasistowskich i napięć międzyreligijnych, szczególnie w sytuacji nieroztropnie sprowokowanego i niekontrolowanego już napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu. W tej bardzo ogólnikowej charakterystyce horyzontalizmu nie trudno dostrzec fundamentalne, jak zaznacza papież, dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. To jest numer 9 Adhortacji Ecclesiae in Europa. Jak uczy święty Jan Paweł II, horyzontalizm czyni bowiem człowieka absolutnym centrum rzeczywistości, co paradoksalnie sprawia, że zanegowana zostaje niezbywalna wartość i godność człowieka. W miejsce personalizmu szerzy się nihilizm na polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, zaś pragmatyzm i cyniczny hedonizm w życiu codziennym. Toteż europejska kultura, pisze papież, sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. To 9 punkt. Innymi słowy, horyzontalizm odsłania głęboki kryzys antropologiczny, który coraz bardziej trawi społeczeństwo europejskie. Współczesny człowiek, zwłaszcza młody, dotkliwy głód nadziei usiłuje zaspokoić jedynie w ziemskiej przestrzeni, która jest zamknięta na transcendencję. Czyni to oczekując raju obiecywanego przez naukę i technikę, naiwnie przyjmując głoszone przez sekty idee mesjanistyczno-apokaliptyczne, Albo, jak mówił papież Franciszek do młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, uganiając się za sprzedawcami fałszywych iluzji, na które, oprócz doznań wywoływanych pewnego rodzaju rozrywkami czy środkami psychoaktywnymi, składają się medytacyjne techniki dalekowschodnie i ezoteryka w każdej postaci. Jednakże, jak zauważa Jan Paweł II, mimo rozległych procesów laicyzacji obserwuje się powszechną potrzebę duchowości. To z listu Novo Millennio in Unte, numer 33, która jest znakiem budzącej się nadziei pod warunkiem, że mieszkańcy Europy odnajdą przynajmniej elementarne jej zaspokojenie, tej potrzeby duchowości, w autentycznej duchowości, która ma za przedmiot nadprzyrodzoną transcendencję. Dobitnie przypomina o niej wciąż aktualne i żywe przesłanie maryjnych objawień w Fatimie. Znaczenie, jakie do nich przywiązywał święty Jan Paweł II, pozwala w nich widzieć skuteczne antidotum na przedstawioną w zarysie chorobę horyzontalizmu, która jak złośliwy nowotwór niszczy duchowo-moralną tkankę cywilizacji europejskiej. I druga część mojego wykładu, duchowe przesłanie objawień fatimskich. W bogatej treści orędzia fatimskiego, które jest, jak wiemy, stosunkowo szczupłe pod względem ilościowym, wyróżnić można co najmniej trzy najważniejsze wątki duchowego przesłania. Mogą one stanowić remedium na europejską chorobę horyzontalizmu. Na pierwszym miejscu należy więc wskazać na wątek dogmatyczno-eschatologiczny, jego zaś dopełnieniem jest wątek moralno-konwersyjny, jak również euchologiczno-ekspiacyjny. Najpierw krótko omówię ten pierwszy wątek dogmatyczno-eschatologiczny, już tutaj poruszany przez moich znakomitych przedmówców. Od razu trzeba zaznaczyć, że objawienia fatimskie, które dnia 13 października 1930 roku zostały zatwierdzone przez Kościół decyzją ordynariusza diecezji Lairea, na terenie której znajdujemy się i znajduje się sanktuarium fatimskie, nie budzą zastrzeżeń pod względem dogmatycznym. Nie należy jednak zapominać, że z jednej strony nie mogą stanowić wyłącznego źródła teologii, zaś z drugiej, że do ich interpretacji należy zastosować specjalne reguły hermeneutyczne. Niemniej jednak ze względu na poprawność dogmatyczną stanowią potężny impuls w zakresie budzenia wiary. Jeśli zaś chodzi o samą treść objawień, to jak przed 100 laty, tak i obecnie wzbudzają one niesłabnące zainteresowanie. Podyktowane jest ono albo zwykłą ciekawością i potrzebą sensacji, co widać szczególnie w przypadku trzeciej tajemnicy fatimskiej, wokół której narosło wiele spekulacji, często niedorzecznych, albo też to zainteresowanie podyktowane jest żywą wiarą. W każdym razie, dla współczesnego Europejczyka, który, jak wspomnieliśmy, żyje tak, jakby Bóg nie istniał, i który ogranicza swoją egzystencję do wymiaru doczesnego, objawienia fatimskie, odczytywane zwłaszcza w kontekście geopolitycznym dwudziestowiecznej Europy, zmuszają do uwzględnienia wymiaru nadprzyrodzonego. Dla pewnych bowiem procesów geopolitycznych i społecznych trudno znaleźć wyczerpujące przyczyny naturalne. Trzeba widzieć je właśnie w perspektywie nadprzyrodzonej, o czym mówił też przed chwilą ksiądz profesor Warcho. Szczególnie poruszający jest tak zwany cud Słońca, którego do dziś nie udało się wytłumaczyć za pomocą nauk empirycznych. Niezwykłość tego zjawiska, bardzo dobrze udokumentowanego przez ówczesne media, stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych agnostyków. Niezwykle szokująca dla współczesnego człowieka zarażonego chorobą horyzontalizmu jest wizja piekła, ukazana w pierwszej tajemnicy fatimskiej. Bynajmniej nie zaspokaja ona dostrzegalnej dziś fascynacji okultyzmem czy demonologią, jednakże z całym realizmem ukazuje konsekwencje złego używania wolności, wskutek czego człowiek skazuje się na wieczne potępienie. Wizja ta nie pozwala na naiwne usprawiedliwianie swojej ignorancji religijnej i lekceważenie zasad moralnych. Orędzie Fatimy, mówił święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji Franciszka i Hiacynty 13 maja 2000 roku, wzywa do nawrócenia, ostrzega ludzkość, aby nie stawała po stronie smoka, który ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię. Także główni bohaterowie objawień, a więc Matka Boża, która fatimskim dzieciom przedstawia się jako królowa Różańca Świętego i wzywa ich do czci wobec jej niepokalanego serca, jak również anioł pokoju, a w ostatnim październikowym objawieniu święty Józef i sam Pan Jezus, każdemu, kto interesuje się fatimskim przesłaniem, przypominają o rzeczywistości nadprzyrodzonej, o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie i że nie samym chlebem żyje człowiek. Drugi wątek moralno-konwersyjny. W przesłaniu fatimskim na pierwsze miejsce wybija się wezwanie do nawrócenia i pokuty, szczególnie mocno wyartykułowane w tzw. trzeciej tajemnicy, kiedy anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuty, pokuty, pokuty. Nawrócenie i pokuta stanowi bowiem konieczny warunek spełniania się nadprzyrodzonych obietnic, zwłaszcza tych dotyczących odwrócenia groźby wojny i zachowania pokoju na świecie, jak również zaprzestania prześladowania Kościoła i pogardy dla wiary. Także Maryja nawrócenie i pokutę czyni warunkiem uzyskania łaski uzdrowienia czy też zbawienia, o jakie prosi ją Bóstwo z myślą o innych. Maryja obiecuje uzdrowienie, ale warunek pokuta i nawrócenie. Z tego wynika, że fatimskie wezwanie do nawrócenia i pokuty ma zarówno wymiar indywidualny, jak i społeczny, a poniekąd także globalny. Wychodzi ono naprzeciw smutnej prawdzie, że, jak zauważa święty Jan Paweł II w Adhortacji Reconciliatio Penitentia, obok grzechu indywidualnego nierzadkie mamy przypadki grzechu społecznego, które są jednocześnie owocem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechów osobistych. Jest to szczególnie dostrzegalne w naszych czasach, w których pod wpływem konsumizmu człowiek traci poczucie grzechu. Wiąże się ono ściśle z utratą wrażliwości na Boga, na transcendencję. Jak wskazano wyżej, jednym z przejawów choroby horyzontalizmu, który trawi duchową moralną tkankę społeczeństwa europejskiego, jest właśnie odrzucenie systemu wartości chrześcijańskich, jakie legły u podstaw cywilizacyjnej organizacji Starego Kontynentu. W tym kontekście fatimskie wezwanie do pokuty i nawrócenia niesie ze sobą szansę na przywrócenie właściwej hierarchii wartości, w której na pierwszym miejscu jest Bóg, a nie człowiek, jak głosi horyzontalizm. Fatimskie wezwanie do pokuty i nawrócenia, które oznacza konieczność ascezy, umartwienia i samoograniczenia, dla europejskiego społeczeństwa przyzwyczajonego do wygody i goniącego za nieograniczoną przyjemnością, wydaje się czymś anachronicznym. Jest jednak rzeczą niezbędną dla uchronienia się przed antropologiczną, kulturową i moralną autodestrukcją. Trzeci wątek, eucholologiczno-ekspiacyjny, czy modlitewno-ekspiacyjny. Wraz z centralnym wezwaniem do pokuty i nawrócenia w orędziu fatimskim czołowe miejsce zajmuje modlitwa. Angelofanie, poprzedzające zjawienia się Maryi, dotyczą przede wszystkim modlitwy, która powinna mieć ukierunkowanie trynitarne i zarazem eucharystyczne. Ukazujący się dzieciom anioł pokoju zaprasza je bowiem do uczty eucharystycznej i uczy, jak mają adorować Boską Trójcę w tajemnicy Eucharystii. Następnie Maryja zaprasza dzieci fatimskie do odmawiania różańca i przedstawia się jako królowa Różańca Świętego. Wydaje się, że to zadanie gorliwego odmawiania różańca w sposób wyjątkowy Maryja powierzyła Franciszkowi Marto, który praktycznie do końca swego młodzieńczego życia nie rozstawał się z kościołem i różańcem. Niemniej jednak, jak po latach zeznała siostra Łucja, cała trójka dzieci codziennie gorliwie wypełniała tę praktykę. Wezwanie do modlitwy różańcowej zdaje się więc stanowić osnowę całego orędzia fatimskiego. Zgodnie z nim nie tylko różaniec, ale w ogóle modlitwa jako taka ma być gorliwie podejmowana przede wszystkim za grzeszników i w duchu wynagrodzenia za grzechy ludzi, o czym najpierw przypomniał anioł pokoju, a następnie Matka Boża, upominając się o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót. To wynagrodzenie adresowane jest bowiem do jej niepokalanego serca, a przez nie do boskiego serca Jezusa, jak to podkreśla w swoim komentarzu teologicznym kardynał Józef Ratzinger. Często ponawiane w orędziu fatimskim wezwanie do modlitwy dla współczesnego Europejczyka doświadczającego skutków horyzontalizmu stanowi szansę wyjścia poza krąg immanencji w stronę transcendencji, a tym samym wzniesienia się na poziom duchowości, wzniesienia się z poziomu natury na poziom kultury i do wyższej kultury. Nawiązując do tego, warto przypomnieć, że kardynał Karol Wojtyła istoty duchowości upatruje we wrodzonej zdolności człowieka do autotranscendencji, czyli przekraczania własnych ograniczeń, przekraczania samego siebie, przekraczania tych naturalnych potrzeb. I choć to określenie dotyczy przede wszystkim duchowości, którą ja nazywam jako antropogeniczną, to jednak najpełniej wyraża się ona w modlitwie. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Milenio Ineunte, gdzie pisze o obserwowanej współcześnie powszechnej potrzebie duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. To jest numer 33. Wynika z tego, że pielęgnowanie modlitwy otwiera człowieka na wymiar transcendentny, o czym świadczy zarówno religijne doświadczenie chrześcijańskie, jak i pozachrześcijańskie, na przykład dalekowschodnie, będące przedmiotem fascynacji ludzi Zachodu. Ważną rolę w dziele wynagradzania za grzechy ludzi w objawieniach fatimskich odgrywa pokorne podejmowanie ofiar i przyjmowanie cierpienia. Do składania nawet małych umartwień za grzeszników fatimskie dzieci zostały zachęcone podczas drugiej angelofanii. To samo poleciła im czynić Maryja w dniu 13 maja 1917 roku, pytając je, czy chcą ofiarować się Bogu i znosić wszystkie cierpienia, które On ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośbę o nawrócenie grzeszników. Temat ten powraca w czwartym zjawieniu w dniu 19 sierpnia 1917 roku, w czasie którego Maryja skierowała zachętę. Módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie. Nie mają bowiem nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Miesiąc później Maryja potwierdziła, że te pokuty, jakie sobie dzieci nałożyły, podobają się Bogu, choć były dość radykalne. Naśladowanie postawy fatimskich widzących, czy wizjonerów, jak to woli, mimo iż obce hedonistycznej mentalności współczesnego człowieka, może mieć dla niego bezcenny walor uzdrawiający duszę i ciało. Skoro bowiem w trosce o piękno i sprawność ciała hołduje się dość powszechnej modzie różnych treningów, diet i fitness club, o ileż bardziej zasadne jest podejmowanie wysiłku motywowanego miłością Boga i bliźniego. W ten sposób zarażony chorobą horyzontalizmu człowiek odwraca wzrok od siebie, a wznosi go ku górze, skąd spodziewa się pomocy, jak to mówi psalmista. Modlitwa i akty pokuty podejmowane w duchu ekspiacji dla współczesnego człowieka mają ponadto ten walor, że wyzwalają go z egoistycznego zamknięcia się w sobie i otwierają na innych, na problemy otoczenia oraz świata. I parę zdań podsumowania. W przedmowie do bogato ilustrowanej książki Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia, które mieliśmy okazję poznać, czytamy, że wydarzenia, do których doszło w 1917 roku w Fatimie, były najbardziej doniosłymi objawieniami prywatnymi nie tylko w XX wieku, ale w całej historii katolicyzmu. Zainspirowały miliony ludzi na kuli ziemskiej do modlitewnej krucjaty. Angażowały uwagę aż 6 papieży. Żadne inne objawienie prywatne nie doczekało się tak rozbudowanej oficjalnej interpretacji na poziomie Stolicy Apostolskiej. Orędzie z Fatimy według 2 papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, wywarło wpływ na losy świata i zmieniło bieg historii. To ze wstępu do tej książki. Natomiast wspomniany papież Benedykt XVI, nawiedzając sanktuarium fatimskie 13 maja 2010 roku, powiedział: łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Tutaj odżywa plan Boga. Fatima zatem nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału profetycznego i nadal zachowuje swą aktualność, gdyż to orędzie ma tajemniczą siłę oddziaływania na ludzkie sumienia. Stanowi więc skuteczne antidotum na jedną z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych chorób cywilizacji zachodniej, jaką jest według świętego Jana Pawła II horyzontalizm, a więc redukcjonistyczna wizja człowieka i świata. Dziękuję.